Za pośrednictwem Skype'a naszym gościem jest minister środowiska, poseł Solidarnej Polski Michał Woś. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Zaczął pan już sprzątać papiery na biurku?
Nie, bardzo dużo tych papierów leży, bo pracujemy merytorycznie w całym ministerstwie. Realizujemy zadania, które są powierzone każdemu z ministrów.
No ale słyszy pan, że rząd ma być teraz bardziej fit, będzie jednak odchudzanie. W lipcu w TVN24 mówił pan tak: Prawo i Sprawiedliwość wpadło na pomysł rekonstrukcji, natomiast ten pomysł nie spotkał się z akceptacją Solidarnej Polski i Porozumienia. Czyli jednak PiS stawia na swoim, rekonstrukcja będzie.
Rozmowy trwają i to są bardzo dobre rozmowy merytoryczne, konkretnie o programie, bo my za każdym razem, zresztą w tamtym wywiadzie też o tym bardzo mocno mówiłem, że rozmawiamy o programie, o kwestiach programowych, o wartościach, o tym, co chcemy zrobić w ciągu najbliższych 3 lat. Potem trzeba dostosować strukturę rządu do tego programu, a personalia to jest kwestia trzeciorzędna.
Natomiast no dobrze, ale czy dzisiaj, panie ministrze, czy dzisiaj Solidarna Polska akceptuje pomysł rekonstrukcji rządu?
Rozmowy trwają, panie redaktorze, natomiast cały czas obowiązuje uchwała Zarządu Solidarnej Polski, jak i Zarządu Prezydium Porozumienia o tym, że mamy po 2 reprezentantów w rządzie i co do zasady tak powinno pozostać. Cały czas obowiązuje też umowa koalicyjna, którą zawarliśmy i którą akurat Solidarna Polska bardzo lojalnie we wszystkich punktach zrealizowała. Zawsze jest tak, że partnerzy oczekują od siebie tego, żeby rzeczywiście nie tylko jeden z podmiotów realizował taką umowę i możliwie dopełni wszystkiego, tylko żeby rzeczywiście wszyscy partnerzy.
Jak mówię, panie ministrze, ale może pomoże mi pan zrozumieć to, o czym rozmawiacie, bo pewnej rzeczy nie rozumiem. Politycy PiS mówią głośno o tym, że ta rekonstrukcja ma być po to, żeby konsolidować, łączyć resorty, a przecież nie dalej jak nawet nie rok temu pan premier nie łączył, tylko dzielił resorty, na przykład podzielił Ministerstwo Środowiska, coś, co pana dotyczy. Wtedy dzielenie, teraz łączenie. Od ściany do ściany działamy.
I o tym też rozmawiamy, panie redaktorze.
Pan też tego nie rozumie?
O wskaźnikach. Pan jest uzasadniona zmiany w rządzie, rekonstrukcja jest uzasadniana usprawnieniem procedur, uskutecznieniem działania, więc pytamy, jakie są wskaźniki, na jakiej podstawie ktoś wskazuje, że ten czy inny resort działa mniej efektywnie, niż by mógł.
I ale pan, panie ministrze, rozumie ten pomysł, że skoro przed chwilą dzieliliśmy, tworzyliśmy nowe resorty, a teraz będziemy je łączyć. Czy pan to rozumie?
To jest prawo kierownictwa politycznego państwa, żeby tak ukształtować rząd, żeby możliwie najskuteczniej realizował program i to jest zawsze zrozumiałe. Natomiast rzeczywiście, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki proponował przekształcenie Ministerstwa Energii w Ministerstwo Klimatu z częścią kompetencji Ministerstwa Środowiska, a działo się to przecież niecały rok temu, bo w październiku czy w listopadzie zeszłego roku, wówczas to było uzasadniane też właśnie skutecznością, więc my głęboko ufamy panu premierowi i stąd te rozmowy w bardzo dobrej, życzliwej atmosferze.
Czy jest możliwe, że Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Klimatu zostaną teraz połączone?
Wszystkie scenariusze, panie redaktorze, są możliwe. O różnych scenariuszach jest rozmowa, ale
i
jak
pan
mówię,
premier z panem rozmawiał
w najmniejszym
o takim
stopniu o konkretnych ministerstwach, a najbardziej o programie, o to, co
dobrze,
chcemy zrobić w najbliższym
to jasne,
czasie.
Ja wiem, że pan nie powie nic więcej, tylko czy pan premier rozmawiał z panem o takim scenariuszu, o możliwości połączenia Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Klimatu, które jeszcze przed chwilą przecież były jednym ministerstwem?
Mam tą przyjemność, że oczywiście też współuczestniczę w dużej części rozmów. W piątek było także spotkanie z panem premierem, ale jak mówię, skupiamy się wszyscy na kwestiach programowych, na tym, na czym nam zależy w ramach realizacji programu, a to jak będzie skonstruowany rząd, to on musi być uszyty po to, żeby jak najlepiej ten program zrealizować. Więc taka jest kolejność i to jakby w całej koalicji tak jest przyjmowane. Najpierw program, potem struktura, odpowiednia struktura do programu i na końcu personalia.
Panie ministrze, pana kolega, minister Michał Wójcik mówi, że Solidarna Polska ma 5% poparcia w sondażach, które ktoś dla was przygotował. Kto zrobił te sondaże?
Trzeba pytać pana ministra Michała Wójcika. Ja
pan nie widział
takie sondaże? Też widziałem, ale nie wiem, kto je realizował, nie dopytywałem.
Czyli widział pan takie sondaże?
Minister Wójcik ma lepszą wiedzę, ale to pokazuje, że Solidarna Polska jest ważnym podmiotem na polskiej scenie politycznej.
To chwileczkę, panie ministrze, to jeśli pan widział, to proszę pozwolić. Najnowszy sondaż Ibris dla Wirtualnej Polski mówi, że Solidarna Polska nie ma wcale 5%, jak wy mówicie, tylko 1,4%. Daleka droga do tej piątki.
ale w ostatnim było 0,6 zdaje się. No tutaj panie redaktorze też czasami trzeba zadać pytanie, z czyjej zachęty taki sondaż powstaje i co ma pokazać, bo sondaż sondażowi nierówny. Ten był realizowany akurat metodą internetową, wspomagania internetowego i te są zawsze najmniej precyzyjne, to akurat pan jest świetnie poinformowany. Więc
sondaż, który ja przywołuję, jest sondażem nieinternetowym, tylko jest inne pytanie. Ile w tych waszych wewnętrznych sondażach ma Porozumienie Jarosława Gowina i ile ma Prawo i Sprawiedliwość, panie pośle?
Panie redaktorze, ten sondaż, będąc precyzyjnym, jest metodą wspomagania internetowego. Może pan zwrócić na to uwagę. Nie wiem, ile ma Jarosław Gowin. Ja widziałem, zapamiętałem przynajmniej te nasze wyniki.
Tylko na tym się pan skupił, że wy macie 5, nie interesowało pana, ile ma Jarosław Gowin.
W krótkim czasie, panie redaktorze, pan pozwoli, w krótkim czasie jasne, precyzyjne stawianie fundamentów, na których stoimy, czyli kwestii wartości, to jest ważne dla Solidarnej Polski, zostało dostrzeżone i to wyraźnie przez polskie społeczeństwo, a przypomnę, że właściwie dzieje się to od miesiąca i to w miesiącach wakacyjnych, kiedy większość Polaków jednak nie jest zainteresowana bieżącą polityką, więc ja tu jestem akurat dobrej myśli i z pewnością agenda wartości, obrony chrześcijańskich wartości to jest to, czego nie tylko oczekują Polacy, bo my się na sondaże nie oglądamy, ale to jest to, co głęboko w sercu mają politycy Solidarnej Polski, co chcemy realizować.
Panie ministrze, pan minister Michał Wójcik mówił jeszcze tak, zaskoczymy w następnych tygodniach transferami różnych osób, które będą się pojawiały w Solidarnej Polsce, tak mówił w TVN24. Skąd będą te zaskakujące nas transfery?
Proszę pytać pana ministra Michała Wójcika.
Pan nic nie wie o tym, żeby na przykład posłowie PiS-u pukali do drzwi Solidarnej Polski i mówili, że chcą raczej pracować ze Zbigniewem Ziobrą, a nie z Jarosławem Kaczyńskim?
Panie redaktorze, że my jesteśmy bardzo lojalnym koalicjantem i wzajemnie uzgodniliśmy, że ani my z PiS-u nie będziemy nikogo zachęcać do tego, żeby zasilili szeregi Solidarnej Polski, ani Prawo i Sprawiedliwość czy Porozumienie nie będzie takich zachęt ani wobec naszych posłów wysuwać.
Więc ja rozumiem, ale czy ktoś puka? Ktoś
nie dotyczy posłów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy.
Czyli te transfery będą spoza Zjednoczonej Prawicy?
Wewnątrz Zjednoczonej Prawicy mamy uzgodnioną wobec siebie bardzo lojalną, dobrą współpracę i też chcę podkreślić, że nie było lepszego projektu politycznego w ciągu ostatnich 30 lat najnowszej historii Polski, który lepszego niż Zjednoczona Prawica. To jest wielka wartość dla Polski, jest architekt Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński i dzięki temu realizujemy tą dobrą agendę dla Polski, realizujemy dobrą zmianę i każdy może się rozejrzeć rzeczywiście, że te rządy są sprawowane sprawnie, skutecznie i z dobrem dla państwa i z dobrem dla z pożytkiem dla dobra wspólnego.
Minister środowiska Michał Woś jest naszym gościem. Nie kończymy rozmowy, przenosimy się do internetu na rmf24.pl i do portalu interia.pl. Tam zapraszamy.
Bardzo dziękuję.
Minister Michał Woś nieustająco z nami. Panie ministrze, gdyby miał wejść w życie taki wariant, w którym Porozumienie i Solidarna Polska mają po jednym ministrze w rządzie, to dla pana jest oczywiste, że wówczas oba ugrupowania powinny mieć fotele wicepremierów w rządzie Zjednoczonej Prawicy?
Panie redaktorze, naprawdę rozumiem, że zawsze rozmowa o rekonstrukcji jest tą najciekawszą częścią i dla opinii publicznej, i dla też wielu dziennikarzy o rekonstrukcji, o personaliach, o stołkach, o tym, jak ona powinna być skonstruowana, ale po to są prowadzone rozmowy, zwłaszcza wśród liderów Zjednoczonej Prawicy, wśród kierownictwa politycznego państwa, żeby, no właśnie po to są za zamkniętymi drzwiami, a nie za pośrednictwem mediów, żeby były jak najsensowniej, jak najskuteczniej prowadzone właśnie z myślą o realizacji programu, z myślą o tym, co dla każdego z podmiotów tworzących Zjednoczoną Prawicę jest ważne. Natomiast oczywiście różne scenariusze są rozważane, na który z tych scenariuszy zdecydują się liderzy Zjednoczonej Prawicy, prezesi poszczególnych partii, to czas pokaże, ale na pewno te rozmowy zmierzają w bardzo dobrym kierunku, satysfakcjonującym kierunku. Przede wszystkim pod względem twardej agendy związanej z wartościami i to dla nas, dla środowiska Solidarnej Polski jest no, coś znaczącego, coś dobrego, że rzeczywiście uzgadniamy rzeczy, które w ostatnich latach nie były na pierwszym miejscu wśród agendy do realizacji, a teraz rzeczywiście także Prawo i Sprawiedliwość dostrzega, że chociażby na polu wojny kulturowej, chociażby na polu silniejszego wsparcia dla różnych organizacji, które zajmują się rodziną, które zajmują się walką z ideologią gender i z tymi podobnymi, że tam trzeba skierować to wsparcie. I to są na pewno bardzo dobre, pozytywne sygnały.
Mówi pan, że program jest najważniejszy i te rozmowy programu dotyczą, to proszę pozwolić, że właśnie o to zapytam. Czy Solidarna Polska w czasie negocjacji koalicyjnych i ustalania zasad rekonstrukcji rządu wraca na przykład do swoich pomysłów, bardzo ważnych pomysłów, które zapisała w projekcie konstytucji stworzonym kilka lat temu? Czy na przykład walczycie o to, żeby zmniejszona była liczba posłów o połowę i zniknął z polskiej sceny politycznej Senat?
Jesteśmy w pewnych realiach politycznych, gdzie koalicja ma to do siebie, że się osiąga pewne kompromisy. I żeby osiągnąć kompromis, to trzeba nie tylko stawiać sprawy, ale też wiedzieć, jaki będzie ich skuteczny
koniec. No to był jeden z waszych
i czy rzeczywiście ten postulat znajdzie zrozumienie, więc...
Nie walczycie o to teraz.
To nie jest element, o którym najszerzej rozmawiamy akurat w czasie tych rozmów koalicyjnych.
Czy walczycie o zniesienie immunitetu poselskiego? Bo mówiliście o tym, że trzeba to zrobić, żeby wreszcie ukrócić taką niefrasobliwość, delikatnie mówiąc, polityków w polskim parlamencie.
Trzeba pamiętać, że to są zmiany, które nie tylko wymagają większości ustawowej, czyli 231 posłów, ale to są zmiany wymagające te akurat, o których pan mówi, zmiany konstytucji, a na to potrzeba 305 głosów, jeżeli dobrze pamiętam, 3/5 posłów i cała Zjednoczona Prawica, trzy koalicyjne partie, które je tworzą akurat, szkoda dla Polski, ale tylu posłów nie mają. Walczymy o to, pracujemy, zmieniamy Polskę po to, żebyśmy coraz więcej tych posłów mieli i żebyśmy kiedyś osiągnęli tego, czy doczekali tego pięknego dnia, kiedy będzie można zmienić tą wstrętną, można powiedzieć, no, pisaną przez postkomunistów konstytucję, która nie cieszyła się poparciem większości społeczeństwa.
Nie trzeba zmieniać konstytucji, żeby pewne pomysły z waszego projektu konstytucji, czy wtedy zgłaszane, zrealizować. Na przykład proponowaliście zmianę, poważną zmianę finansowania partii politycznych, tak, żeby pieniądze były wydawane lepiej, rozsądniej i racjonalniej. Jako partia opozycyjna krytykowaliście na przykład to, że pieniądze z budżetu wydawane są na ochronę prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawiacie dzisiaj o tym w ramach rozmów koalicyjnych, że trzeba coś wreszcie zrobić z tym, jak są wydawane pieniądze z budżetu na partie polityczne?
I pamiętam, że ta krytyka była w czasach, kiedy środki przekazywane na tak zwany fundusz ekspercki w ramach wydatków partii politycznych, albo ich nie było wcale, albo były dużo, dużo niższe. W tej chwili już jest to uregulowane, że nawet do 15% subwencji powinno być przekazywane na fundusz ekspercki. I to na pewno też jest dzięki chociażby Solidarnej Polsce, że ten postulat podnosiła. Ja przypomnę, panie redaktorze, że my jesteśmy partią, która nie ma ani złotówki z subwencji, natomiast jeszcze raz powtórzę, poruszamy się w pewnych realiach politycznych
no
i
właśnie,
rozmawiamy o rzeczach, które możemy osiągnąć dla Polski,
panie ministrze,
w ramach
dlatego, że mimo zmiany
pełnego
przepisów,
konsensusu, pełnej zgody trzech partii tworzących Zjednoczoną Prawicę.
Panie ministrze, mimo zmiany przepisów te pieniądze nadal mogą być wydawane na ochronę prezesów partii politycznych, a to jest coś, co się wam bardzo, bardzo nie podobało. Pamiętam to doskonale. Pamiętam grafiki, które umieszczaliście w internecie kiedyś, krytykując takie rozwiązanie. Dlatego o to teraz dopytuję. Ale rozumiem, że o tym nie rozmawiacie, więc wróćmy może do spraw ministerialnych. Panie ministrze, czy wyda pan zgodę na stworzenie kopalni odkrywkowej węgla brunatnego w Złoczewie?
Ja oczywiście robię wszystko, żeby taką zgodę wydać, tak, natomiast postępowanie koncesyjne jest w pewnych ramach prawnych i niestety stało się tak, że zaskarżono uchwałę, decyzję Rady Gminy i teraz tak naprawdę Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnie, czy po wyroku, czy ta uchwała będzie właściwa, czy nie, i wtedy będzie można zakończyć postępowanie koncesyjne. Jeśli rozstrzygnięcie będzie negatywne, wówczas to postępowanie koncesyjne trzeba będzie rozpocząć od początku. Natomiast oczywiście ja mówię z mojej perspektywy, z perspektywy osoby odpowiedzialnej za postępowanie koncesyjne, że koncesje oczywiście można wydać, jeżeli są wypełnione wszelkie warunki środowiskowe. Natomiast czy ta koncesja będzie później wykorzystana, to już jest kompetencja innych ministrów.
Problem polega na tym, że generalny dyrektor ochrony środowiska kolejny raz przedłużył ten okres oczekiwania na decyzję środowiskową. To miało być do końca sierpnia, wcześniej to miało być w maju. Teraz słyszymy, że trzeba czekać do końca listopada.
Nie, problem polega na tym, że żeby wydać decyzję koncesyjną, musi być ta decyzja uzgodniona z gminami i musi mieścić się w ramach albo miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takiego nie ma, to wówczas w warunkach wydawanych przez gminę. I tutaj pozytywna decyzja gminy została wydana, ale ta decyzja została zaskarżona. Jak mówię, w tej chwili jest spór, który zawisł przed już Naczelnym Sądem Administracyjnym i od decyzji naczelnego, to orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie zależało to, czy to postępowanie koncesyjne będzie można zamknąć szybko, czy to postępowanie koncesyjne rozpocznie się właściwie od początku. Ale oczywiście decyzja środowiskowa jest bardzo ważnym elementem tego postępowania i wiele wskazuje na to, że na taką decyzję środowiskową akurat w sposób pozytywny akurat kwestia Złoczewa może liczyć.
Ile kosztowałaby taka kopalnia? Ile kosztowałoby stworzenie kopalni odkrywkowej w Złoczewie?
Ale panie rektorze, ja się nie zajmuję budową kopalń, ja się zajmuję złożami w Polsce i tym, czy jakiej wielkości te złoża mamy i czy mogą być wydobywane, czy nie.
A jest pan ministrem środowiska, więc rozumiem,
że... To jest kwestia spółki, która wnioskuje o taką koncesję i to ta spółka sobie sama zakłada, ile może to kosztować. No mówi się o miliardach złotych.
Rozumiem, że pana w ogóle ten temat nie interesuje, nie wczytywał się pan w to, nie sprawdzał, nie interesował się...
Nie, proszę nie sprowadzać tego do jakiegoś absurdu, że ja się nie interesuję sprawami, które mi podlegają. Tak interesuje się, ale pod względem koncesyjnym interesuje się tym, czy w jaki sposób ta inwestycja mogłaby wpłynąć na środowisko, jak wpływa na politykę surowcową państwa, jak wpływa na nasze zasoby i tym się interesuję. Natomiast ja panu nie powiem co do złotówki, ile na przykład PGE będzie musiało, czy wyda na postawienie takiej kopalni, ile to jest złotych, to już jest kwestia inwestora, który taki wniosek w postępowaniu koncesyjnym złożył, a w tym przypadku akurat ta spółka nadzorowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych wniosek o wydanie takiej koncesji złożyła. A to, czy ta koncesja później będzie wykorzystana, czy nie, no to już jest kwestia decyzji samej spółki, decyzji
biznesowej.
Jestem
oczywiście laikiem, nie znam się na tym, ale myślę sobie, że jeśli zastanawiamy się nad tym, czy tworzyć taką inwestycję, to kalkulujemy koszty, które trzeba ponieść, z tym, jakie ona przyniesie zyski nie tylko gospodarcze, ekonomiczne, ale także społeczne. No i tutaj myślę sobie tak, jak długo taka kopalnia mogłaby pracować, gdyby rzeczywiście była na nią zgoda?
No, kilkadziesiąt lat co najmniej. No, złoża są dosyć zasobne, więc węgiel, który w tej chwili 21%, mówię z głowy, ale zdaje się, że to jest 20%, przekroczyło już 21% polskiego prądu jest produkowany w Bełchatowie, a złoże Złoczew zasiliłoby elektrownię Bełchatów, która już jest wybudowana.
Tak, ale zakładamy, panie ministrze, że odchodzimy od węgla w międzyczasie.
Są na wyczerpaniu, więc na pewno ta inwestycja w jakimś zakresie ma uzasadnienie, ale oczywiście to trzeba na to akurat konkretnie spojrzeć w kontekście polityki klimatycznej, gigantycznych parapodatków, gigantycznych kosztów, które Europa, które Unia Europejska wywołuje, de facto wywołuje podwyżki cen prądu, wywołuje zamieszanie na rynku energetycznym i sprawia, że Polacy coraz więcej płacą za prąd przez te parapodatki nakładane chociażby na wszystkie technologie węglowe.
Panie ministrze, no z jednej strony będziemy budować nową kopalnię, z drugiej strony będziemy odchodzić od węgla w najbliższych dekadach. Dobrze rozumiem?
Nie, pan redaktor niewłaściwie zrozumiał, bo ja powiedziałem, panie redaktorze, że decyzją ministra środowiska to jest decyzja taka, czy udzieli koncesji na wydobycie, czy nie. Natomiast to, czy ktoś skorzysta z tej koncesji, to znaczy jeżeli złoży wniosek, może skorzystać z koncesji, ma do tego prawo, koncesja oznacza, że nie pogorszy się stan środowiska albo rekompensaty dla środowiska będą wystarczające.
I pan wie
decyzja
o tym...
co do tego, czy ta kopalnia konkretna będzie uruchamiana, czy nie, to jest decyzja biznesowa spółki, czyli PGE i decyzja nadzoru właścicielskiego, można powiedzieć, który nad tą spółką sprawuje Ministerstwo Aktywów Państwowych.
W takim razie pytanie jest takie, czy ma pan dzisiaj pełną jasność, czy wydanie koncesji i uruchomienie, możliwość uruchomienia takiej inwestycji nie pogorszy stanu środowiska naturalnego w tym miejscu? No bo czytam, co mówią przeciwnicy odkrywki, z którymi pewnie pan się spotyka, czy też spotyka się z ich argumentami. Mówią, że wydobycie i spalanie węgla brunatnego ze Złoczewa to będzie będzie emisja ton rtęci, kadmu, ołowiu, metanu, dwutlenku węgla do atmosfery, że to będzie się wiązało z eksplozjami i ze wstrząsami sejsmicznymi. Mówią, że powstanie lej depresyjny, czyli obniżone lustro wód podziemnych na terenach przylegających do kopalni, wysiedlenie 33 wsi i wreszcie miliardowe straty w rolnictwie i w przemyśle rolno-spożywczym.
Polityka energetyczna państwa ma to do siebie, że trzeba zapewnić Polakom, żeby mieli prąd w gniazdku. Jeżeli my nie wyprodukujemy tego prądu w Polsce, to ten prąd kupimy od Niemców, kupimy od Czechów, kupimy z innych miejsc. Więc to jest pytanie, czy 1/5 energetyki, która jest w energii, która jest wytwarzana w Polsce, akurat w Bełchatowie, czy my jesteśmy w stanie szybko zastąpić te 20% energii jakimś innym źródłem.
Nie jesteśmy.
A trzeba pamiętać, to usadowić trzeba w pewnym kontekście takim, że chociażby w Niemczech uruchamia się nowe kopalnie węgla brunatnego. Ostatnio były trochę mniejsze pewnie niż w Polsce protesty z tym związane. Co więcej, uruchamia się nowe bloki energetyczne, nowe elektrownie na węgiel właśnie. Natomiast z perspektywy środowiska postępowanie środowiskowe zawsze uwzględnia rekompensatę dla środowiska. To znaczy, jeżeli dopuszczamy do tego, że jakaś inwestycja ma znaczące oddziaływanie na środowisko, to wówczas inwestor jest zobowiązany, musi, nie wiem, zasadzić drzewa, musi zadbać o stosunki wodne, musi zadbać o to, żeby w środowisku poczynić pewną rekompensatę. Idąc tym tokiem rozumowania, moglibyśmy zwinąć wszystkie inwestycje w Polsce, nie budować dróg, bo to szkodzi, nie wiem, przyrodzie. Tak? Znaczy, ochrona przyrody jest absolutnie priorytetem, ale ją trzeba prowadzi w sposób racjonalny, uwzględniając człowieka w tym wszystkim, uwzględniając kontekst też geogospodarczy, tak bym powiedział, trochę geopolityczny. Odpowiedź po prostu na pytanie, czym zastąpić te 20% prądu produkowanego akurat w okolicach Bełchatowa. 20% polskiego zapotrzebowania na energię.
Panie ministrze, jaką karę zapłaci Warszawa za awaryjny zrzut ścieków do Wisły?
Na pewno poważną. Ostatnio to było miliony złotych, zdaje się, że około 10 milionów złotych. Sytuacja jest bardzo poważna. To jest to oczywiście kolejny już raz katastrofa ekologiczna. I o ile za pierwszym razem można mówić o jakiejś formie tak awarii, że tutaj trzeba jak najlepiej działać, to teraz się okazuje, że mimo próśb, mimo napomnień rządu, mimo wskazywania czy takich próśb o przyspieszenie, wskazywania alternatyw, okazuje się, że kolejna awaria i że znowu mamy miliony metrów sześciennych, miliardy litrów ścieków w Wiśle.
Ale jaka to może być kwota, panie ministrze? Bo dziennikarze RMF FM ustalili, że tym razem kara może wynieść od 50 do nawet 100 milionów złotych. To jest możliwe?
Tak, jest możliwe. Przepisy umożliwiają nałożenie takiej kary. W tym przypadku akurat właściwym organem do nałożenia i wymierzenia tej kary są Wody Polskie, instytucja Wody Polskie.
I od czego będzie zależała ta wysokość kary?
Najważniejsze teraz to nie myśleć o karze, chociaż oczywiście to też może być dotkliwe dla miasta, ale myśleć o tym, żeby jak najszybciej postawić ten rurociąg zastępczy, most pontonowy. I
to tutaj rozumiem, panie ministrze, ale atakował rząd,
że musi czekać na wszystkie możliwe pozwolenia,
ministrze,
a w instytucjach mi podlegających takie pozwolenie otrzymał w godzinę i 15 minut, więc wszystkie argumenty Rafała Trzaskowskiego, obciążanie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego akurat awarią w Czajce jest absolutnie czymś kuriozalnym, bo tu mamy problem z inwestycją, z nadzorem nad inwestycją. Rafał Trzaskowski po prostu nie radzi sobie nad
panie
zarządzaniem miastem,
ja pytam
a jego poprzednicy
o konkretną
nad
sprawę. Ja wiem, że dla pana sprawa jest polityczna, jest pan politykiem, a ja próbuję się dowiedzieć, od czego zależą te kary. To znaczy, ta wysokość kary jest uzależniona od czego? Jak się taką karę wylicza? Skoro to może być 10, 50 albo 100 milionów złotych.
No z pewnością od stopnia zanieczyszczenia, od stopnia zaniedbania, ale tutaj właściwą instytucją, panie redaktorze, są Wody Polskie i Wody Polskie są nadzorowane przez pana ministra Grubarczyka, przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, więc tam szczegółowo tą ustawę z pewnością znają i te kary odpowiedni eksperci są w stanie wyliczyć, ale rzeczywiście mówi się o tym, że to może być od 50 nawet do 100 milionów złotych.
Czy pana zdaniem ministra środowiska, należy zbudować w Warszawie kolejną oczyszczalnię ścieków, tak żeby omijać ten przesył ścieków na drugą stronę Wisły?
To jest, panie redaktorze, tak, że na całym świecie takie przesyły między rzekami funkcjonują. Przecież funkcjonują też kanalizacje i to nie jest jakiś wyczyn, mistrzostwo świata pod względem, nie wiem, zaawansowania technologicznego. Akurat w Czajce był taki problem, że rury, które tam położono, zalano betonem tylko po to, żeby w terminie oddać tą oczyszczalnię i po to, żeby władze Warszawy mogły się pochwalić, a skutki tego są katastrofalne. Więc odpowiednio wykonane, dobrze wykonane kanały przesyłowe, rury położone pod dnem Wisły, także wytrzymają, tylko tutaj trzeba skutecznie prowadzić inwestycje i skutecznie je nadzorować, a niestety to towarzystwo, można powiedzieć pewien układ towarzyski Platformy Obywatelskiej, który Warszawą rządzi, nie dopełnił obowiązków, nie dopilnował tego, żeby ta inwestycja była dobrze zrealizowana.
Panie ministrze, kto jest w układzie towarzyskim?
Panie redaktorze, można popatrzeć chociażby, nie chcę wprost mówić, rzeczywiście układ towarzyski to mocne słowo.
Tak
ale
pan powiedział, panie ministrze, układ towarzyski Platformy Obywatelskiej.
Chociażby ze spółką odpowiadającą za Czajkę są związani z Platformą Obywatelską także. Ja sobie nie wyobrażam, żebym dalej współpracował z osobą, która nie poradziła sobie z taką katastrofą ekologiczną rok temu, a się okazuje, że akurat ta pani prezes za 400 tysięcy rocznie cały czas pełni tą samą funkcję już przy drugiej katastrofie. No to coś zaskakującego.
Panie ministrze, czyli rozumiem, że tam, gdzie prezesami spółek, na przykład Skarbu Państwa, są politycy związani z Prawem i Sprawiedliwością, czy wprost politycy Prawa i Sprawiedliwości, też można mówić o układzie towarzyskim, tyle że Prawa i Sprawiedliwości.
Pan redaktor zastosował ładny most, natomiast rozliczajmy z efektów.
Może logikę zastosowałem, panie ministrze, po prostu.
Jeżeli gdzieś jest jakiś nieudolny człowiek, który mógł być, czy jest związany z Prawem i Sprawiedliwością, a w sposób nieudolny zarządza powierzoną sobie spółkę i mimo to dalej jest prezesem, to absolutnie to by była sytuacja nieakceptowalna, ale ja takich przypadków nie znam. Jeżeli
myślę,
ktoś ma zdolności menedżerskie, a w swojej historii spotkał się w jakimś życiu politycznym z tą czy inną osobą, a mimo to jest skutecznym menadżerem, to może rządzić. No pytanie, czy pani prezes akurat w Warszawie odpowiadająca za oczyszczalnię Czajka jest skutecznym menadżerem, czy nie, biorąc pod uwagę fakty, rzeczywistość, którą mamy i te dwie gigantyczne awarie i zanieczyszczenie rzeki.
Wicepremier Jacek Sasin wydrukował nam karty wyborcze, które do niczego się nie przydały. Nie wiem, czy pan pamięta, wydaliśmy na nie sporo pieniędzy. Jacek Sasin nadal jest wicepremierem, jeśli dobrze kojarzę. Ale do spraw pana ministerstwa, wracając jeszcze na koniec, rozmawialiśmy o tym już kiedyś, chciałem wrócić do tematu. Cała Puszcza Parkiem Narodowym, ten pomysł ekologów, naukowców, jest pomysłem, do którego udało się pana przekonać?
Bardzo intensywnie ministerstwo pracuje i spotyka się także z przedstawicielami organizacji ekologicznych działających tam na miejscu w Puszczy Białowieskiej. I teraz najbardziej priorytetowe jest uporządkowanie tych kwestii przede wszystkim w związku z tym, że to jest rezerwat biosfery UNESCO. I chociażby z tego tytułu na pewno Puszcza Białowieska będzie odpowiednio chroniona, ale też
nie, panie ministrze, to jest konkretny projekt.
Być może szokującą rzecz.
21 listopada 2019 roku, to już prawie rok za chwilę minie, rozmawialiśmy o tym pomyśle, kiedy zostawał pan ministrem, czy miał pan zostać ministrem środowiska. Wtedy powiedział pan mi tak: bardzo chętnie spotkam się z tymi, którzy postulują rozszerzenie granic parku na kolejne tereny i zapoznam się z ich argumentami. To jest pomysł, o którym rozmawiamy od kilkunastu lat, od kiedy prezydent Lech Kaczyński powołał zespół ekspertów, powstały wtedy nawet konkretne projekty ustaw. Po roku od tamtej naszej rozmowy, pan już wie, czy jest pan za, czy przeciw temu pomysłowi?
Ja spotkałem się z tymi osobami, spotkałem się z organizacjami ekologicznymi, spotkałem się z osobami, które mieszkają w puszczy, spotkałem się też z leśnikami, którzy mają konkretne postulaty. I to, co wiem, co trzeba zrobić, i tutaj wszyscy są, to jest ponad sporem, i leśnicy to mówią, i ekolodzy o tym mówią, to uszanować prawo, uszanować to, że tam jest rezerwat biosfery i przygotować plan zarządzania właśnie rezerwatem biosfery UNESCO, który zakłada, że ochroną bierną będzie objętych 2/3 Puszczy Białowieskiej. Ale teraz jedna ważna rzecz. Dla wielu właśnie to może być szokujące, że parki narodowe to wcale nie jest najwyższa forma ochrony przyrody. Oczywiście być może wielu się tak wydaje, ale parki narodowe także prowadzą chociażby wycinkę drzew. Parki narodowe mogą to robić. Duża część parków narodowych opiera na tym swoje dochody, bo obowiązkiem parku narodowego jest chronić przyrodę, tak? tylko teraz jest gigantyczny spór w samym świecie przyrodników, czy tą przyrodę mamy chronić w sposób bierny, czy w sposób czynny. I ten spór nie jest rozstrzygnięty. Natomiast akurat Puszczy Białowieskiej, te 67% bodajże powierzchni Puszczy Białowieskiej, już teraz jest objęto ochroną bierną i powinno być objęto ochroną bierną zgodnie z regulacjami międzynarodowymi, zgodnie z polskimi regulacjami. I co do tego nie ma sporu.
Czyli pan
szukamy
nie
sposobu, stosownego sposobu, bo żeby to był park narodowy, to wówczas jest potrzebna zgoda samorządów. Ale można i sobie taką instytucję wyobrażam, żeby zostało to w rękach lasów państwowych, które prowadziłyby tam oczywiście ochronę przyrody, ochronę bierną, czyli nie prowadziłoby gospodarki leśnej bezpośrednio, zwłaszcza że lasy państwowe są największą instytucją ochrony przyrody w Polsce. Mało kto wie o tym, że najwięcej rezerwatów przyrody znajduje się na terenach parków, lasów państwowych. Najwięcej obszarów Natura 2000 znajduje się na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe i mają doskonałych ekspertów, którzy akurat tym mogliby się zająć.
Czyli krótko i konkretnie, pomysł cała puszcza parkiem narodowym to nie jest pomysł, który pan dzisiaj popiera.
Cała puszcza parkiem narodowym, ten pomysł opiera się na tym, nie czy jaka instytucja tym zarządza, tylko jaką formę ochrony przyrody tam wprowadzamy. I co do tego, jaka forma ochrony przyrody tam jest na miejscu, co do tego sporu nie ma. Teraz trwają analizy, jaka instytucja powinna, to co najważniejsze, czyli chronić przyrodę, która instytucja powinna to realizować.
Odpowiedzi wciąż nie słyszę, panie ministrze. Odpowiada pan z boku, nie wprost, ale rozumiem, jest pan politykiem.
Panie redaktorze, no odpowiadam panu, to jest obojętne, to tak powiem. To jest obojętne, czy tym będzie zarządzał Park Narodowy, czy tym będzie zarządzał Lasy Państwowe,
dla
czy
pana,
tym będą
zarządzali
NGO-sy, bo też taki postulat tych NGO-sów
panie ministrze,
był.
Dla pana to może
to, co jest
obojętne.
Najważniejsze.
Ale to może dla pana jest obojętne, ale dla autorów tego pomysłu to obojętne nie jest.
Autorom tego pomysłu zależy na tym, żeby chronić Puszczę Białowieską. I teraz pytanie, jak chronić tą Puszczę Białowieską? I co do tego sporu nie ma. Tego sporu już nie ma, wszyscy wiemy, że ta ochrona Puszczy Białowieskiej powinna być. Natomiast instytucja, jak mówię, no niektórym się wydaje, że Park Narodowy nie wytnie żadnego drzewa. Jest to nieprawda. Fakty i rzeczywistość są takie, że duża część parków narodowych w Polsce, prowadząc chociażby aktywną, czynną politykę ochrony, opiera też część swoich finansów na sprzedaży drewna. I co do tego, która instytucja będzie realizować ochronę Puszczy Białowieskiej, trwają analizy, trwają prace, natomiast nie ma sporu co do tego, że Puszczę Białowieską trzeba chronić.
Minister środowiska, poseł Solidarnej Polski, Michał Woś był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski.
Dziękuję pięknie.